U mnie bardzo pracowity okres. Jestem w trakcie pracy nad kilkoma projektami. Trzy to duże koncerty, dwa z nich to właściwie lepiej by było nazwać festiwalami. Do tego mam taką kolejkę do moich szkoleń z AI, że zaczynam wybierać po prostu osoby, z którymi wiem, że to szkolenie, ta współpraca sprawi mi też przyjemność, a muszę odsiewać takie, z którymi czuję, że nie byłoby chemii, bo naprawdę chętnych jest więcej niż możliwości. Więc wyjątkowo pracowity okres, a do tego oczko w mojej głowie, Best Stream Awards, wielkimi krokami zbliża się gala rozdania nagród dla najlepszego kontentu w streamingu audio, czyli dla audiobooków, słuchowisk wspaniałych, seriali do słuchania i podcastów. Ja już wiem, że będą również sensacyjne zdarzały się wyniki, bo jesteśmy po podliczeniu głosów i te będą trzymane w tajemnicy oczywiście do gali, no ale jestem wynikami zachwycony. Naprawdę uważam, że ten sposób nominowania i głosowania pozwala na bardzo sprawiedliwy i obiektywny, na tyle, na ile można mówić przy rzeczach twórczych, o czymś takim, przegląd rynku audio oraz zaangażowania fanów poszczególnych produkcji. Ale to tak na marginesie, nie mówię wam po to, żeby ponarzekać, jak dużo mam pracy, czy raczej się cieszyć, bo kiedy praca jest twoją pasją, to nigdy nie jesteś w pracy. Mówi taki slogan trochę wyświechtany i używany czasami z wypaczeniem takim, żeby wmawiać ludziom też w różnych korpo i coś, że tak powinno być, no ale w moim przypadku nic na to nie poradzę. Naprawdę robię to, co lubię, więc oczywiście bywam zajechany, bywam zestresowany, szczególnie gdy coś się dzieje na styku z amatorami, to tylko wtedy jest męczące, bo jak robimy coś w zawodowych ekipach, to można czuć fizyczne zmęczenie, ale poza tym satysfakcję. Jedyne momenty, kiedy przychodzi z takimi ciekawymi projektami, jak ja robię, to frustracja, kiedy coś się dzieje niezależne od nas, no tak jak pandemia mi skasowała ileś projektów, lub obciążająca niesamowicie praca z amatorami. No szczególnie, gdy ci najgorszy przypadek to jest amator czy amatorka, która uważa, że jest zawodowcem, no to nie ma nic trudniejszego, jeśli chodzi o współpracę i jej skutki. No ale to taki urok mojej branży też i moich projektów, no bo cóż, gdyby tak zapytać każdego, no to doszlibyśmy do wniosku, że wszyscy się przecież znają na piosenkach i wszystkim podobają się te piosenki, co to już je znają, i śpiewać każdy może, jak śpiewał Jurek Szczur i tak dalej. Więc szczególnie w przypadku projektów muzycznych, gdy są jakieś większe zespoły pracujące nad czymś, no to problemy wtedy w rozdźwięku pomiędzy osobami, którym wydaje się, że są zawodowcami, a tymi, którzy naprawdę są duże i można się zmęczyć, ale oczywiście efekt finalny jest zawsze ok, ale też przy tych okazjach mam dużo rozmów z twórcami i kontentu wideo, i audio, i muzyki, i artystami, no bo akurat nagromadziło się tego tyle z Beststreamem na czele, że rzeczywiście setki twórców i artystów gdzieś krążą w mojej orbicie. Dużo rozmawiamy, a raczej wymieniamy się wiadomościami pisanymi czy głosówkami, tak jak to teraz komunikacja wygląda. No i zauważam u artystów coraz bardziej rozwijającą się i dobijającą frustrację spowodowaną sztuczną inteligencją. No bo co tu dużo kryć, najbardziej na takim rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, na poziomie tworzenia, kreacji, mogą stracić artyści. Znaczy w pierwszej kolejności tracą rzemieślnicy, i to ci, którzy byli słabymi rzemieślnikami, czyli jacyś tam fotografowie i fotografki z dupy bez żadnych umiejętności, graficy, ściemniacze, co to tam ze stokowych i innych grafik korzystali i gdzieś tam biednym ludziom wmawiali, że że to robili, że to jest drogie i że to jest twórcze. Kompozytorzy, ciężko ich tak nazwać, twórcy muzyki, jakiś tam dżingli, jakiś muzyk oprawowych, reklamowych, prostych rzeczy, no to masa z nich ma olbrzymi problem i właściwie jedni już stracili robotę, a inni powinni odliczać czas do tego momentu. I to dobrze, bo takie przetrzebienie rynku w tym zepsutym, szczególnie reklamowym, bardzo się przyda. Zostaną najlepsi, ale wśród tych najlepszych, o dziwo, jest też olbrzymia frustracja z powodu rozwoju tych narzędzi sztucznej inteligencji. Bunt, niezgoda, wyparcie, można by wiele wymieniać tych cech, one wszystkie prowadzą w bardzo złym kierunku. No bo nie ma innej drogi niż oswoić używanie tych narzędzi, korzystać z nich, po prostu licząc, że dalej znaczenie jednak będzie miała ta iskra Boża, jak lubią nazywać niektórzy, czy talent, czy intuicja twórcza, która może być jeszcze ważniejsza, kiedy tak łatwo teoretycznie jest wszystko zrobić, to i tak ten ostatni moment lub pierwszy na poziomie tworzenia, który zdecydować ma o tym, co ma powstać, będzie decydujący dla tych, którzy naprawdę mają wyczucie, ale przebić się będzie jeszcze trudniej w zalewie rzeczy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które może robić każdy. No i z tym musimy się pogodzić. I nie ma tu, nie widzę tu drogi na obrażanie się, na protestowanie, również na takie, że sztuczna inteligencja korzysta z pracy innych twórców, no bo jak tak daleko pójdziemy, to my wszyscy korzystamy. No, malarz pejzaży ogląda coś, co zostało stworzone przez kogoś, przez jakąś istotę wyższą, kiedyś może boską, lub po prostu gdzieś przez kogoś zasiane, uprawiane i tak dalej. No, wszystko, co widzimy dookoła, wraca do nas, wszystko, co słyszymy, dźwięki, gdzieś tam potem jest obrabiane przez twórców, więc oni też z czegoś czerpią. Również z prac stworzonych przez innych. No przecież muzycy, kompozytorzy słuchają masy produkcji nie swoich, to z nich czerpią inspirację, to tak poznają dźwięki. Generalnie żyjemy w kulturze remiksu, gdzie większość rzeczy, które powstaje, nie są niczym oryginalnym, tylko są zremiksowaniem innych dzieł i doświadczeń. No i teraz, jeżeli ktoś robi coś takiego przy pomocy sztucznej inteligencji, to dla mnie to jest ten sam proces, tylko że przyspieszony. I mniej w nim jest po drodze takiej manufaktury, gdzie ktoś rzeczywiście sam musi wytworzyć, sam musi narysować i tak dalej. Ale to jest tylko kwestia automatyzacji procesów, a co do reszty, co do korzystania z doświadczeń, no to można by właśnie uzasadnić tak, że tak jak sztuczna inteligencja się uczy na jakiejś wiedzy, to my też. No przecież czytamy książki, oglądamy filmy, słuchamy podcastów, chodzimy na wystawy. Jeśli jesteśmy przy tym twórcami, no to wszędzie gdzieś się czymś inspirujemy. No wszystko, co wiemy, skądś pochodzi. A co z tym, czego się uczyliśmy? Z jakichś podręczników czy kursów? No jesteśmy zbiorem doświadczeń i wiedzy. Czy ktoś nam dawał jakąś licencję na to, że coś, czego się nauczyliśmy gdzieś, kiedyś, z jakiegoś podręcznika, to teraz powinniśmy płacić procent ze wszystkiego, co zarobimy dzięki tej wiedzy? No nie. Także bardzo ciężko będzie określić granice tego, do czego i jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana. No i największa zagwozdka w procesie praw autorskich, ja już wspominałem kilkakrotnie o tym w moim podcaście. Chciałem powiedzieć, że współczuję prawnikom, którzy mają nad tym pracować, ale przecież to jest wprost przeciwnie. Oni zacierają ręce, bo w większości krajów rozliczają się od godziny i marzą o tym, żeby jak najwięcej godzin spędzać na rozwikływaniu trudnych zagadnień prawnych dla swoich klientów. Także takie zamieszanie robi tylko dobrze. Wszystko ze sztuczną inteligencją przyspiesza tak, że już naprawdę jest ciężko nadążyć, zalew piosenek, obrazów, zdjęć, wszystkiego co tylko. No ja natomiast zaczynam się coraz bardziej obawiać wpływu takich narzędzi. Już o tym też mówiłem, ale to każdego dnia przychodzi coś nowego, na generowanie przeróżnych fejków, które będą miały wpływ na wybory. Te wybory, które nadchodzą w Polsce przy tak silnej polaryzacji i przy tym, do czego zdolni są pisowcy, no pokazali to kolejny raz dzisiaj, wykorzystując Oświęcim, Auschwitz i ofiary obozu koncentracyjnego do bieżącej gry politycznej. To jest obrzydliwe. Oni są obrzydliwymi szkodnikami, gangreną tego kraju. Ale jakby tego było mało, okazuje się, słuchajcie, że filmik, który zamieścili na swoich wszystkich pisowskich profilach, który był taką kompilacją ujęć z obozu, z ich obrzydliwą narracją, co zrobili? Ten filmik ukradli. I mieli pecha, bo żona autora filmiku zorientowała się, że to są ujęcia jej męża. Wrzucili tylko na to jakiś filtr i jakkolwiek by nie próbowali ściemniać, to sprawa jest jasna, są złodziejami. Kolejny raz to się okazuje, że zwykle pierwszy, kto krzyczy złodziej w tłumie, okazuje się złodziejem. Pisowcy często tę taktykę stosują, ale tu już jest kompromitacja taka, że nawet z memów ciężko się śmiać, bo oprócz tego, że jeden do jednego widać, że to są ujęcia ukradzione, no to jeszcze, gdyby coś chcieli mimo wszystko pisowcy kombinować, to tam wszyscy internauci już wyłapali, że jest charakterystyczny biały bus na tych ujęciach, który akurat tam był. I śmiechu co nie miara, bo ci sami internauci piszą, że Radosław Fogiel, tam memiczna postać, rzecznik pisowski, szuka pewnie już takiego białego busa, żeby udowadniać za chwilę, że to oni robili. Można by się śmiać, gdyby nie to, że dotyczy to obozów w Oświęcimiu i gdyby nie to, że być może kolejny raz jest to okrutnie wyrachowana, mająca kompletnie gdzieś pamięć ofiar, pisowska gra, która ma odwrócić uwagę od tego, co zrobił notariusz długopisowy, czy jak go tam zwać, Andrzej Duda, niesłusznie zupełnie pełniący funkcję prezydenta, co udowadnia właściwie każdego dnia. I są takie teorie, że pisowcy chcieli odwrócić uwagę od tego, że podpisał Lex Tusk i wrzucić ten obóz po to tylko, żeby Duda wyraził swoje oburzenie, że to już jednak było przegięcie, wykorzystanie obozu w grze politycznej i teraz nagle wszyscy mówią, o no ten Duda jednak potrafi się zachować. No na pewno nie potrafi, jak już to również wykorzystuje to swoje oświadczenie do jakiejś bieżącej gry politycznej lub po prostu jest elementem planu przygotowanego, żeby odwrócić uwagę od kolejnej sytuacji, gdy najprawdopodobniej złamał prawo, a w każdym razie zrobił kolejny krok, żeby zniszczyć demokrację w Polsce. Ale widzicie, taki wtrend na temat polityki, choć staram się jej naprawdę ostatnio unikać i jako konsument, i jako komentator, ale zrobiłem to tylko a propos sztucznej inteligencji, że co my tu będziemy mówić o tym, jakie możliwości to daje robienia fejkowych wideo, jak pisowcy potrafią po prostu zajebać, za przeproszeniem, komuś film i użyć jako swój w reklamie na oficjalnych profilach. No to wyobraźcie sobie, przed czym oni nie cofną się, aby wygrać wybory, jeśli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji, skoro nie mają żadnych oporów, żeby w ten sposób wykorzystywać twórczość kogoś innego ze wszystkimi prawami autorskimi. Strach się bać i ja z taką dużą rezerwą przyglądam się tym fejkowym filmikom, z których wszyscy się tak tylko podśmiechują, fajna zabawa z polskimi politykami, gdzie raz im się podkłada jakiś tekst, raz to się łączy z obrazkiem. No dzisiaj widziałem rapującego Kaczyńskiego, jest taki profil znany policji, zobaczcie sobie na Instagramie czy na YouTubie. I on robi kolejny fake przy użyciu sztucznej inteligencji. Najpierw rapował Donald Tusk, teraz rapuje Kaczyński. Ale to są wszystko takie podśmiechujki, które osłabiają cały przekaz, odwracają naszą uwagę, bo śmieszne, śmieszne, fajne, fajne, ale te same narzędzia mogą być wykorzystane do wykreowania czegokolwiek. Znaczy, spodziewajmy się w tej kampanii, że politycy będą mówić rzeczy niestworzone. Po jakimś czasie się będzie okazywało, że to fejki. Będą też ludzie, którzy nigdy nie uwierzą, że to fejk. No to wiemy, jak Polska jest podzielona i w co wierzą te dwa główne obozy. Już nie będę się tu pastwił nad podziałem, nad katastrofę i zamach w Smoleńsku. Ale pisowcy też stracili mandat do tego, żeby próbować oczywiście w wyrachowany sposób piętnować tych, którzy w jakikolwiek sposób śmieją w ogóle używać przykładu Smoleńska. No, jak oni potrafią tak się bawić w Auschwitz, no to o Smoleńsku można już powiedzieć wszystko. Więc są ludzie, którzy nigdy nie uwierzą, nawet mimo zapewnień, że fejk nie był fejkiem. Ale wyobraźcie sobie teraz, co się może dziać bezpośrednio przed ciszą wyborczą. Znaczy, mogą zostać wypuszczone takie rzeczy, które będą odkręcone po ciszy, ale to już będzie po wyborach. Po wszystkim. A można w usta dowolnego polityka włożyć wszystko. Można zrobić dowolny filmik kończący na chwilę lub na zawsze karierę danej publicznej osoby i zanim ona się z tego wyplącze i wyjaśni, to już będzie po wyborach i po ptokach. Nie wiem, co można zrobić, żeby się przed tym bronić, ale myślę, że ogarnięte partie polityczne powinny natychmiast mieć stworzone komórki takie weryfikujące wszystko, co się pojawia w sieci i w wiarygodny sposób i przy użyciu odpowiednich narzędzi potrafiące wykazać bezdyskusyjnie, oczywiście oprócz z każdej strony betonowego elektoratu, który nie przyjmie żadnego tłumaczenia, ale w bezdyskusyjny dla ludzi w miarę inteligentnych czy ogarniętych sposób udowodnić, że coś jest fejkiem. I to musi być grupa szybkiego reagowania, całodobowa, z profilami, z dużymi zasięgami, tak by rzeczywiście móc prostować coś czasem nawet w ciągu paru minut. Zwłaszcza mówię w tym okresie, kiedy najwięcej pewnie takich prowokacji, nie tylko robionych przez polskich polityków i służby, ale też rosyjskie i kto wie tam jakie jeszcze, będą się pojawiać, tak jak mówię, na chwilę przed ciszą wyborczą, żeby wiedzieć, że się odbierze w większości przypadków narzędzie do tego, żeby przed wyborami sprawę wyjaśnić. No to muszą być szanse, żeby coś takiego robić. Więc poza moją fascynacją sztuczną inteligencją, poza moimi zaskoczeniami, że świat artystyczny w dużej części wybiera bunt i wyparcie zamiast myślenie, jak z tych narzędzi dobrze korzystać, jest strach, co one mogą robić ze świadomością całych narodów, co mogą robić, będąc wykorzystywane przez ludzi ze złymi intencjami. Także ciekawy i groźny czas, chciałem powiedzieć przed nami, ale on właściwie już się toczy, ale to znowu kolejny powód do tego, by się edukować. I to nie w żadnych tam szkołach czy coś, bo one kompletnie za tym nie nadążają, tylko samorozwój zmierzający do tego, żeby jak najwięcej o sztucznej inteligencji i jej możliwościach wiedzieć, bo im więcej będzie takich osób, tym mniej do zmanipulowania, tym więcej liderów grup gdzieś w swoich społecznościach, którzy mogą komuś coś wytłumaczyć i lub domagać się opamiętania. To jest konieczne. Wobec tego może być naprawdę, naprawdę niewesoło. Więc mało optymistyczna konkluzja, bo w sumie tak na spontanie zacząłem wam nagrywać, mając chwilę, bo rzeczywiście ta zajętość jest wielka, ale żeby zakończyć jednak pozytywnie, to powiem, że właśnie na przykład przy okazji naszego festiwalu Best Stream Awards stworzymy takie stałe spotkania takie ciało, taki format, który będzie nie tylko przy okazji gali, ale pierwsze takie spotkanie odbędzie się przy okazji pierwszej gali w tym roku, pierwszej rozdania nagród, gdzie będziemy zapraszać ekspertów, osoby opiniotwórcze, liderów opinii, jakichś środowisk i artystów do dyskutowania w dużej mierze i w pierwszej kolejności o zagadnieniach prawnych, moralnych, społecznych, biznesowych, związanych ze sztuczną inteligencją. I już na pewno jednym z tematów przy pierwszej gali bez streamu, przy takim spotkaniu będzie zastanawianie się, czy sztuczna inteligencja zastąpi lektorów i innych aktorów w formach audio. Co można z tym zrobić i jakie są dobre tego aspekty, tak jak wykorzystywanie głosów aktorów nieżyjących, których z przyjemnością byśmy jeszcze posłuchali, a one mogą być sklonowane w każdej chwili. Po tworzenie głosów całkowicie nowych, po z kolei dawanie możliwości aktorom, i to już się dzieje, na sprzedawaniu licencji, na wykorzystywanie swoich głosów, nawet po ich śmierci ich rodziny mogą na nich zarabiać. Jest tyle kwestii do omówienia, gdzie znowu to narzędzie, chociażby zobaczcie w takim wąskim zakresie lektorów i aktorów czytających audiobooki, słuchowiska, można to pokazać na dwa sposoby, będąc adwokatem diabła, same zagrożenia, że każdy może w tej chwili sklonować sobie głos dowolnego lektora i zrobić sobie audiobook bez żadnej licencji czytany jego głosem, jeśli nie podoba nam się ten, co wydany. No ale możemy spojrzeć na to z drugiej strony, że na przykład ojciec czy mama dzieci mogą zrobić sobie klony swoich głosów, ich dzieciaki mogą mieć czytane wszystkie książki, audiobooki głosem mamy i taty, co zrobi sztuczna inteligencja. Czyż to nie jest piękne? Albo babci na przykład, której już nie ma. Tutaj ciężko znaleźć jakikolwiek temat, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, który byłby jednoznacznie zły lub jednoznacznie dobry. Natomiast wszystkie je łączy jedna cecha. Niesamowity rozwój, niesamowite przyspieszenie i kompletne zmienianie reguł gry, jakie panowały w jakimkolwiek obszarze życia prywatnego, zawodowego, który moglibyśmy sobie wyobrazić. Nadążajmy za tymi czasami. W moim podcaście będę się Wam starał w tym pomagać. A osoby, które potrzebują więcej, chcą więcej rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji w biznesie czy w życiu prywatnym, zapraszam do kontaktu na moich profilach facebookowych czy instagramowych. Radek Kobiałko nadaje. Możemy próbować się umawiać na szkolenia. Do usłyszenia.